Jasiu, wyrzuć śmieci. Nie chce mi się. Jasiu, już drugi raz ciebie proszę. Wyrzuć te śmieci. Zrobię to później, mamo. Jasiu, w tej chwili wyrzuć te śmieci, bo nie za długo one same wyjdą z tego śmietnika i nas wszystkich zjedzą. Mamo, zrobię to wieczorem. Teraz mi się nie chce. O ludzie, jak tylko pomyślę, że jutro trzeba iść znowu do pracy, to aż mnie dreszcze przychodzą. Rano pobudka, zebrać się, przygotować i później przez następne 8 godzin patrzeć na twarze kolegów i koleżanek. A może szef znowu będzie w niesosie i całą swoją złość wyleje znowu na mnie. Lepiej byłoby zostać w łóżku i to wszystko zostawić. Dzisiaj niedziela. Wypadałoby pójść na mszę świętą. Wczoraj byłam zdecydowana. Chciałam iść. Tylko dzisiaj tak strasznie boli mnie głowa. Tak bardzo głowa mnie chyba jeszcze nigdy nie bolała. A i dodatkowo pada. I nowe buty mnie obcierają. Przecież Pan Bóg się nie obrazi. Ten jeden raz dam sobie spokój. Poza tym Jolka i Kaśka wcale nie chodzą do kościoła i jakoś żyją. Nasza droga rozważań, kazań pasyjnych przechodzi dzisiaj do kolejnego grzechu głównego. Po grzechach pychy, chciwości i zazdrości dzisiaj czas, aby zastanowić się nad grzechem lenistwa, a także nad grzechem nieczystości. Tak więc następne spośród grzechów głównych: lenistwo i nieczystość. Każdy z nas zna ze swojego życia chwilę, gdy totalnie, ale totalnie nic nam się nie chce. Nieraz budzimy się rano, przecieramy oczy, a za oknem ciemno, zimno. I przychodzi pierwsza myśl. O Boże, jutro trzeba znowu wstawać, znowu do swoich obowiązków, do szkoły czy pracy. Jestem zmęczony, dodatkowo lekko podchorowany. Zero motywacji, zero chęci. I takie sytuacje są całkowicie normalne. Sami ich doświadczamy i wiemy, że inni ludzie też tak mają. Ale sama słabość naszej natury, naszego człowieczeństwa, nie może przejąć nad nami kontroli. Nikt z nas nie zaprzeczy, że o wiele przyjemniej i wygodniej jest leżeć przed telewizorem albo pójść z koleżankami na zakupy, niż pójść do pracy 12 godzin na kasie w sklepie albo w okrutnie głośnej fabryce. Ale zdajemy sobie sprawę, że musimy brać odpowiedzialność za nasze życie, za podjętą pracę, naukę. Po prostu muszę wstać i działać. Koniec, kropka. I doskonały komentarz do lenistwa znajdujemy w Starym Testamencie w Księdze Przysłów. Posłuchajcie. Do mrówki się udaj leniwcze, patrz na jej drogi, bądź mądry. Nie znajdziesz u niej zwierzchnika, ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak długo leniwcze chcesz leżeć? A kiedy ze snu powstaniesz? Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć. A przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek jak biedak żebrzący. Jak długo leniwcze chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz? Lenistwo jest włączane w niechlubny katalog grzechów głównych. Mamy z nim do czynienia, gdy świadomie zaniedbujemy swoje obowiązki, gdy poddajemy się słabości naszej ludzkiej natury. I trzeba zauważyć, że lenistwo może mieć charakter zewnętrzny, fizyczny, a także wewnętrzny, duchowy. Możemy być leniwi duchowo, w swojej wierze. Tak więc, leń dał się opanować swojemu niechceniu. Nie podejmuje już walki. Trwa w tym zatęchłym i nieodpowiedzialnym stanie. Zapewne wiemy, że czymś całkowicie innym od lenistwa jest odpoczynek. Odpoczynku domaga się od nas nasze ciało, nasz umysł i duch. Odpoczynek jest przerwą w pracy, w nauce. Także piąte przykazanie, nie zabijaj, każe nam dbać o siebie, o swoje ciało i o swojego ducha. Lenistwo z kolei jest ciągłe, stałe, nieruchome. Dodatkowo skutki lenistwa są bardzo poważne, począwszy od chorób i schorzeń fizycznych, a skończywszy na problemach z naszym umysłem i z naszą religijnością. Przypominam sobie słowa jednego z naszych profesorów z Opola. I na początku każdego wykładu wychodził do przodu i mówił do nas: chłopaki, jak mi się nie chce, wam też? I my wtedy chórem odpowiadaliśmy: nam też, to może zrobimy dzisiaj trochę krótsze zajęcia. I on wtedy za każdym razem mówił: nie, musimy wziąć się do pracy, musimy stworzyć coś pięknego, wartościowego, bo nasz wysiłek ma sens i po to tu jesteśmy. I wśród cichego jęku niezadowolenia studentów rozpoczynaliśmy następne zajęcia. Lenistwo jest traceniem czasu, marnotrawieniem cennych godzin. Lenistwo zawęża nasze pragnienia, nasze dążenia, ogranicza nasze zdolności, a także nie zważa na odpowiedzialność i miłość względem naszych bliźnich. Ten brak dyscypliny, brak motywacji może stać się drzwiami do innych grzechów. Zawinione lenistwo naraża nas ogromnie na inne grzechy. Lenistwo wystawia nas na wielkie zagrożenie. Prowadzić może do grzechów śmiertelnych, a katechizm wśród tych grzechów, które są jakby następstwem lenistwa, na pierwszym miejscu wskazuje na nieczystość, która jest bardzo powiązana z przesadnym skupianiem się nad swoją cielesnością i folgowaniem swoim popędom. Dla potwierdzenia tej tezy, że bywają takie przypadki, że z lenistwa rodzi się nieczystość, posłuchajcie fragmentu z Biblii. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spustoszyli oni Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczora Dawid, podniósłszy się z posłania i chodząc po tarasie swego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedziano mu: to jest Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego, spał z nią. Na początku roku królowie zwykli wychodzić na wojnę. Ale Dawid został. Nie spełnił swojego obowiązku. Zrobił coś innego, niż wymagała od niego sytuacja. On nie poszedł, został. I tak chodzi po swoim tarasie, nękany nudą, nękany błędnymi myślami. I wtedy zobaczył piękną Batszebę, jak czytamy, i potem wszystko potoczyło się już błyskawicznie. Lenistwo poprowadziło do nieczystości, do cudzołóstwa. Gdyby poszedł ze swoim wojskiem, co było jego obowiązkiem, do tej sytuacji prawdopodobnie by nie doszło. A tak chodził po tym tarasie królewskim i nie wiedział, co z sobą zrobić. O nieczystości poucza nas szóste przykazanie, mówiące nie cudzołóż, a także dziewiąte przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego. I oczywiście oba te przykazania w równej mierze dotyczą mężczyzn, jak i kobiet. Co ciekawe, Pan Jezus podczas kazania na górze podaje nam trudniejszą, bardziej wymagającą interpretację tych przykazań. Bo Chrystus mówi, że kto tylko pożądliwie popatrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. I odwrotnie, która z kobiet pożądliwie popatrzy na mężczyznę, już zgrzeszyła w swoim sercu. I podczas tej krótkiej refleksji o grzechu nieczystości odwrócę nieco porządek, bo nie będę wymieniał grzechów związanych z nieczystością, ale opowiem wam o cnocie czystości, która jest przeciwieństwem cudzołóstwa i tego, co z nim związane. Pamiętam, jak kiedyś wracałem z moim kolegą z katedry w Opolu i wieczorem na ulicy zagadnęło nas dwóch starszych, około 60-letnich jegomościów. Jeden był już dosyć zaprawiony w boju, dlatego pierwszy rozpoczął z nami rozmowę. No i oczywiście to była taka klasyczna seria. Celibat jest bez sensu, może Franciszek to zniesie, bo to taki dobry papież. Jak wy młode chłopy, czystość, celibat, nie chce mi się wierzyć i tak dalej, i tak dalej. A więc, co to jest ta czystość? Jest ona przede wszystkim dojrzałością w osobie. Człowiek dojrzał, a więc ma wewnątrz siebie jedność, połączenie ciała i ducha. Jego ciało jest zarządzane przez ducha. Fizyczność nie przejmuje już kontroli. Popędy nie zaciemniają umysłu ani woli. Czystość jako cnota to jedność w osobie, która sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu postępowaniu. Czystość nie toleruje, nie może znieść ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy. Niestety dziś cnota, a bardziej nazywanie kogoś cnotliwym, wydaje się bardziej obrazą niż pochwałą. A przecież cnota to coś najpiękniejszego pod tym słońcem. Cnota to stałość, to wypracowana dyspozycyjność do czynienia dobra, do bycia dobrym w różnych sytuacjach. Cnota to ozdoba serca. Cnota to ozdoba serca. Cnotliwy chłopak czy dziewczyna, kobieta pełna cnoty czy mężczyzna, to wyraźny znak bycia blisko Boga i wewnętrznej jedności. To ideał, to wzór katolicki, na którym nam przecież tak bardzo zależy. Dlatego mężczyzna nie musi udowadniać swojej męskości, opowiadając obrzydliwe i sprośne kawały. Kobieta nie może pozwolić, aby nieczyste myśli opanowały jej umysł i serce. W jaki sposób Jezus Chrystus podczas swojej męki miał do czynienia z grzechem nieczystości, kiedy ten grzech podczas drogi krzyżowej zniszczył? Posłuchajmy fragmentu wizji błogosławionej Katarzyny Emmerich. Przyprowadzonego Jezusa chwycili oprawcy między siebie i zaczęli niemiłosiernie odzierać z niego suknię. Zerwali okrywający go płaszcz, zdjęli pas, na którym ciągnęli go na sznurach, oraz jego własny. Wreszcie ściągnęli przez głowę wierzchnią suknię białą, wełnianą, z rozcięciem na piersiach ściągniętym rzemykami. Zdjęli mu także długą, wąską chustę z szyi. Wreszcie wzięli się do brunatnej sukni, którą utkała Jezusowi Najświętsza Matka Jego. Zawadzała im jednak przy tym korona cierniowa, więc rozdzierając na nowo rany, ściągnęli mu suknię przez pokrwawioną, poranioną głowę, klnąc i szydząc. I oto stał drżący Syn Człowieczy, pokryty krwią, guzami, sińcami, pręgami, ranami zaschłymi i otwartymi. Miał na sobie tylko krótki szkaplerz, okrywający skąpo piersi i plecy oraz przepaskę wokoło lędźwi. Szkaplerz z grubej wełny poprzylepiał się do zaschłych ran, a najboleśniej wgryzł się w nową, głęboką ranę, która utworzyła się na barkach wskutek odcisku odniesienia krzyża. Dolegała ona Jezusowi okropnie. Bez litości zdarli z niego siepacze szkaplerz. Co za straszny widok! Całe ciało poszarpane strasznie i nabrzmiałe. Plecy i łopatki porozdzierane aż do kości. Strzępy wełny poprzylepiały się do brzegów ran i do zaschłej na piersiach krwi. Wreszcie zdarli ostatek okrycia, opaskę z lędźwi. Jezus nasz najsłodszy, niewypowiedzianie udręczony Zbawiciel, skulił się i pochylił, by jako tako ukryć swą nagość. Z osłabienia chwiał się na nogach i byłby lada chwila upadł, lecz siepacze posadzili go na przywleczonym kamieniu i włożyli mu na nowo koronę cierniową na głowę. Następnie podali mu do picia drugie naczynie z octem i żółcią, ale Jezus w milczeniu odwrócił tylko głowę, nie przyjmując napoju. Gdy potem oprawcy chwycili Jezusa za ręce, by powlec go na krzyż, dał się słyszeć głośny, gniewny pomruk i jęk żałosny wśród przyjaciół Jezusa. Nurtująca w nich boleść wybuchła z całą siłą. Czystość. Czystość nie jest czymś, co otrzymujemy w jednym momencie, w jednej chwili. Cnota czystości wymaga od nas ćwiczenia. I podobnie jak ćwiczy się ciało, jeżdżąc na rowerze czy biegając, tak samo wszyscy jesteśmy zaproszeni do ćwiczenia ducha. W czystości chodzi o panowanie nad sobą. Jesteśmy wewnętrznie wolni. Mogę czynić dobro, mogę wybrać zło. I to od naszego zaangażowania, od naszej odpowiedzialności zależy, którą drogą pójdziemy. Nie można więc oddać się w niewolę namiętnościom, pożądaniom. Wiadomo, że wybór dobra związany jest z wysiłkiem, trudem nieraz tytanicznym. Ale mamy do dyspozycji pewne środki, pewne sposoby, które mogą ułatwić nam walkę z pokusami. Po pierwsze, jest to poznanie samego siebie, swojego charakteru, sytuacji, w których pokusy najbardziej mnie atakują, dbanie o higienę psychiki, a więc wystrzeganie się lenistwa, dbanie o mądry odpoczynek, w miarę możliwości uprawianie sportu, zadbanie o dobre relacje z bliskimi, a także posłuszeństwo przykazaniom. Trzeba być także sumiennym w przystępowaniu do spowiedzi i w regularnej modlitwie. Mamy więc szereg środków, sposobów pomocy do zwalczania pokus dotyczących nieczystości. Naturalnie panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym, można powiedzieć, że na całe życie, bo każdego dnia na nowo trzeba wybierać drogę światła, a odrzucać drogę mroku. W pewnych okresach życia wysiłek o zachowanie czystości może być o wiele większy Jednak każdy jest zaproszony do cnotliwego życia na wzór Chrystusa Pana. Wszyscy przez chrzest zachęcani jesteśmy do życia w czystości, do bycia jak białe płatki śniegu, do bycia niewinni, niby kwiaty wiśni czy przebiśniegi. Każdy katolik winien w sercu przypominać dzieciątko niesione na rękach do sakramentu chrztu. I któż inny, jak święty Józef, może być nam patronem w walce z lenistwem i z nieczystością. Pracowity i pełen cnót oblubieniec Maryi, niech nam wyprasza potrzebne łaski. Stróżu i Ojcze Dziewic, święty Józefie, którego wiernej i pracowitej straży sama niewinność Jezus Chrystus i Panna nad Pannami Maryja była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb Jezusa i Maryję. Spraw, abym od wszelkiego lenistwa i nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi. Amen.